Wracamy do Państwa w programie GPS. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Naszym gościem dzisiaj opowiada nam o państwach bałtyckich. Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego. Ci z Państwa, którzy dołączają, rozmawialiśmy troszkę o etymologii tego słowa. Bałtyk, plemiona bałtyckie, państwa bałtyckie. Mówiliśmy też troszkę o mitach założycielskich tych trzech państw, o tym, że Litwa skutecznie opierała się chrystianizacji, dzięki temu paradoksalnie zachowała niezależność i możliwa stała się Unia Polsko-Litewska, no bo było się z kim jednoczyć koronie polskiej. Niekoniecznie Łotwa i Estonia były wówczas atrakcyjne, ponieważ no, w zasadzie oznaczały jakiś rodzaj lenna i tak faktycznie było, chociażby patrząc na Kurlandię, ale nie o tym chcę teraz rozmawiać. Drodzy Państwo, w tej trzeciej części schodzimy do wieku XX i pytanie bardzo ogólne, ale jestem przekonany, że pan Dominik wyjdzie obronną ręką. To znaczy, czy wiek XX jest trudnym doświadczeniem dla Litwinów, Łotyszy i Estończyków, patrząc na ich los, na to, że odzyskali lub uzyskali swoje państwa, bo ja mam wrażenie, że jeśli mówimy o Łotwie, no to w zasadzie okres międzywojenny to jest nowa jakość. Estonia, nowa jakość. Litwa, no może niekoniecznie. No i jeszcze dodatkowo problemy związane z nazewnictwem. No Litwa Środkowa, no Litwo, ojczyzno moja, mówimy za Adamem Mickiewiczem i wiadomo, o co tutaj chodzi, więc pojawiają się pewne problemy. Czy wiek XX to jest okres traumy, czy entuzjazmu, biorąc pod uwagę pierwszą połowę XX wieku, czy trochę i tego, i jednego, i drugiego?
Powiedziałbym, że wiek XX dla krajów bałtyckich był to wiek najbardziej dramatyczny, czy wiek najbardziej dramatycznych, najbardziej przełomowych przemian w ich historii. Ja kiedyś popełniłem taki tekst dla pomocnika historycznego polityki poświęconego właśnie obszarowi Morza Bałtyckiego i był ten tekst zatytułowany Burzliwe stulecie Bałtów, więc wydaje mi się, że to jest dosyć dobre określenie na to, co działo się w minionym stuleciu w krajach bałtyckich, bo faktycznie one w roku 1918 najpierw odzyskują czy uzyskują niepodległość, budują niepodległe, po raz pierwszy w historii tak się zdarza, że i Litwini, i Łotyszy, i Estończycy mogą stworzyć niepodległe państwo, potem budują tą swoją państwowość i nagle ją tracą. W roku 1940 przychodzi jedna okupacja, druga okupacja, wojna. Wcześniej oczywiście powinienem był wspomnieć, że ta niepodległość w 1918 została uzyskana też wskutek I wojny światowej, które też przyniosły ogromne straty i zniszczenia tym krajom. Potem po II wojnie światowej kolejna okupacja radziecka, deportacje, prześladowania, wojna partyzancka i w końcu odzyskanie niepodległości pod sam koniec XX wieku, rozpad Związku Radzieckiego, powrót na mapy, powrót do rodziny państw europejskich. No i już na początku kolejnego stulecia wejście do Unii Europejskiej i NATO. Więc w ciągu mniej niż 100 lat wydarzyło się tak wiele w historii krajów bałtyckich i bardzo często były to wydarzenia dramatyczne, traumatyczne i też wydarzenia, które pozostawiają bardzo silny ślad w świadomości społeczeństw krajów bałtyckich i też są nadal na pewno przyczyną wielu kontrowersji, sporów, pytań, na które jeszcze nie ma odpowiedzi.
To jest bardzo ważne, taki skrót, bardzo ważny skrót, nie skrót myślowy, ale skrót tego, co wydarzyło się w XX wieku, okres bardzo traumatyczny. Od traumy po entuzjazm, no i znowu dzisiaj pewne realne problemy związane z no, rozmiarem tych państw i tym, co dzieje się na zewnątrz, obecnością chociażby mniejszości rosyjskiej, bez państwowców, i tak dalej. Natomiast ja mam pytanie trochę prowokujące. Panie Dominiku, czy państwa bałtyckie to kraje poradzieckie?
No to właśnie jest jedna z takich kontrowersyjnych kwestii.
No właśnie, przybliżmy naszym słuchaczom, proszę, którzy może jakby nie do końca to pytanie wyczuwają, biorąc pod uwagę to, że wydaje mi się to pytanie retoryczne, a wcale nie jest retoryczne, prawda?
W Polsce może nie tak często stosowane jest to określenie państwa poradzieckie czy postsowieckie. Jak mi się wydaje, to częściej to określenie pada w mediach zachodnich i bardzo i z reguły, kiedy pojawia się ta zbitka post-Soviet Lithuania albo post-Soviet Estonia, wywołuje bardzo, czy post-Soviet Baltic States, wywołuje bardzo nieprzychylną reakcję opinii publicznej w krajach bałtyckich. Z tego względu, że no tutaj tych względów jest może więcej niż jeden, bo po pierwsze minęło już ponad 30 lat od rozpadu Związku Radzieckiego, więc w zasadzie już współcześnie nie ma żadnego powodu, żeby takiego określenia używać. No bo czy używa się na przykład określenia Post-British United States, prawda? Można by to tak żartem ująć. Więc choćby z racji upływu czasu to określenie powinno już wyjść z użycia. No a druga sprawa jest taka, że w zasadzie powszechnie uważa się w krajach bałtyckich okres radziecki za okres okupacji siłą narzuconych obcych rządów. I właśnie z tego też powodu budzi to sprzeciw w tamtych społeczeństwach, w opinii publicznej, bo te kraje te społeczeństwa nie życzą sobie tego, żeby nadal być postrzegane przez pryzmat narzucony im z zewnątrz władzy.
Narzucone im z zewnątrz władzy. Tutaj pewne wątki się bardzo, bardzo mocno nasuwają, drodzy państwo, ponieważ no, ta kwestia aneksji państw tak zwanej Pribałtiki. Unikamy tego, bo to jest rusycyzm państw bałtyckich, skuteczna zdaniem Związku Radzieckiego. No, co by nie mówić, drodzy państwo, w drugiej połowie XX wieku ona została zaakceptowana przez wiele państw, także mocarstw. Takie państwa jak Kanada, a nawet przez kilka lat, co mówię swoim studentom, de jure zaakceptowanie przez Australię aneksji państw bałtyckich przez Związek Radziecki. Australijczycy wycofali się w połowie lat 70. z tego, no ale mleko się trochę rozlało. Dlaczego ma to znaczenie? Bardzo często ten wątek gdzieś umyka, tak jak pan Dominik zwrócił uwagę. Państwa bałtyckie mówią o okupacji, a nie aneksji. One mówią o kontynuowaniu państw z okresu międzywojennego, a nie o sukcesji. Wyraźnie odcinają się od Związku Radzieckiego, choć były częścią. Mamy zatem tutaj zupełnie podstawowy konflikt związany z i prawem międzynarodowym, o którym może niekoniecznie będziemy w tym momencie mówić, ale no przede wszystkim z, no właśnie, wizją tych państw jako czegoś, co nie ma nic wspólnego ze Związkiem Radzieckim, bo nikt tam Związku Radzieckiego nie zapraszał. To trudna historia, ale ta historia XX wieku i początek wieku XXI to też niewątpliwie bardzo piękna historia dla tych państw, to znaczy ich europeizacja. Panie Dominiku, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, o wejściu tych państw do Unii Europejskiej razem z Polską w roku 2004, wejściu do NATO, chciałbym, byśmy pokusili się o próbę zbudowania, no nie wiem, kontrastu. Mamy obraz tych państw przed ich akcesją i po. Jak zmienia się kalejdoskop państw bałtyckich dzięki temu wydarzeniu?
Wydaje mi się, że na pewno ta integracja, która nastąpiła na początku XXI wieku, miała, warto to podkreślić, miała bardzo silne poparcie społeczne i politycznej. W zasadzie panował ogólnopolityczny, we wszystkich tych trzech krajach panował ogólnopolityczny konsensus, że to jest właściwy kierunek obecność tak rozwoju na arenie międzynarodowej. Już po odzyskaniu niepodległości te państwa postrzegały siebie, oczywiście mówiąc państwa, dokonuję uogólnienia, ale elity polityczne, opinia publiczna tych państw postrzegała siebie jako część, jednoznacznie część Europy i część Europy demokratycznej, wyznającej wartości demokratyczne, to, co się zwykle nazywa wartościami demokratycznego Zachodu.
Chciałbym zapytać, panie Dominiku, dobrze, i proszę wybaczyć, ale chciałbym zapytać, bo bardzo mnie to ciekawi, czy Litwini, mam wrażenie, że to jest też, znając pana profil, pana zasadnicza działka, czy Litwini mieli swój rząd na uchodźstwie, biorąc pod uwagę to brak zgody na aneksję, podobnie jak Polska na Wyspach Brytyjskich?
Nie tyle był to rząd na uchodźstwie, co działała litewska służba dyplomatyczna za granicą. W niektórych krajach, które nie uznały radzieckiej aneksji krajów bałtyckich, funkcjonowały placówki dyplomatyczne, które po prostu tam pozostały w momencie radzieckiej aneksji w 1940 roku. Pracowali tam litewscy dyplomaci i takie placówki funkcjonowały między innymi w Stanach Zjednoczonych, w niektórych krajach Ameryki Południowej, przy Stolicy Apostolskiej. I no były pewnym symbolem ciągłości państwowości. No też jakimś takim symbolicznym wymiarem było to, że szef tej służby, ostatni szef tej służby dyplomatycznej, tak można tak powiedzieć, na uchodźstwie, czyli Stasis Lozoraitis, syn przedwojennego ministra spraw zagranicznych, który był pełnił funkcję ambasadora w Stanach Zjednoczonych. On na początku lat 90. powrócił na Litwę i nawet w roku 1993 kandydował na urząd prezydenta. Bezskutecznie, co prawda, no ale był kandydatem ówczesnego obozu postsajudisowskiego.
Bardzo dziękuję, proszę wybaczyć za ten trend, natomiast to jest dosyć ciekawe. A zatem ogólnonarodowy konsensus i na Litwie, i na Łotwie, i w Estonii dotyczący kierunku europejskiego transatlantyckiego, brak zasadniczo innych opcji, pewnie pomysłów na budowanie czegoś w rodzaju NATO bis tam akurat nie było. No dobrze. Czy tam było przeprowadzone referendum, jeśli chodzi o Litwę, Łotwę, Estonię? Czy biorąc pod uwagę elity i to, że to względnie małe państwa, nie było takiego europejskiego przedsięwzięcia?
W tym momencie nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że jeśli nie we wszystkich, to w większości tych krajów były przeprowadzone
referendum. Czyli jednak tak, legitymacja społeczna, tutaj coś niezbędnego. I teraz, skoro już mamy te państwa w Unii Europejskiej, mamy też polityków z tych państw bałtyckich, którzy no, są komisarzami i zajmują wysokie stanowiska, choć to państwa relatywnie przecież małe. Zastanawia mnie jedna rzecz. Mówimy o państwach bałtyckich, prawda? Chociaż oczywiście Bałtami są tylko Litwini i Łotysze, czy Bałtowie plus Estończycy, mówią jednym głosem w polityce europejskiej, weszli solidarnie, okej. Okay. Natomiast co proponują, co mogą wnieść i czy mówią jednym głosem? No nie mówią literalnie jednym głosem, bo te języki są różne, choć są pewne związki oczywiście między litewskim a łotewskim, ale estoński to zupełnie inna para kaloszy. O tym rozmawialiśmy dzisiaj chwilę po 22. Czy mówią jednym głosem, czy są jakimś rodzajem koalicji, lobują wspólnie na rzecz rozwiązań? Może byłoby to widoczne, patrząc na historyczne prezydencje litewską, łotewską i estońską z lat 2013, 15, 17, ale to tylko jakaś sugestia. Mówią jednym głosem w polityce europejskiej, czy zdarza się tak, że potrafią się pokłócić?
Zasadniczo możemy mówić, tak bardzo uogólniając, można powiedzieć, że tak, że to stanowisko najczęściej jest w miarę jednolite. Są pewne różnice, ale to są raczej takie spory, no już bardzo wewnętrzne, które nie rzutują na taką szerszą politykę międzynarodową czy szerszą politykę europejską. Jeśli można mówić o jakichś wyróżnikach, to wydaje się, że Litwa była akurat wcześniej, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że to trochę inaczej wyglądało w okresie przed 2022 rokiem, czyli momentem tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Trochę inaczej to wówczas wyglądało, że to Litwa zazwyczaj była tym krajem, który mocniej podkreślał kwestie dotyczące wsparcia na przykład dla demokratyzacji na Białorusi. No raczej to Litwa była tym najgłośniejszym z adwokatów sprawy białoruskiej czy sprawy ukraińskiej, też zaangażowana w to, zwłaszcza okres drugiej prezydentury Valdasa Adamkusa między 2004 a 2009, zaangażowania na odcinku, również na odcinku gruzińskim, też bardzo takie dobre wówczas relacje między Adamkusem a Saakaszwilim. I też znowuż w czasie drugiej kadencji prezydenta Alii Grybauskaitę 2014-2019 też dosyć mocna krytyka Rosji. A z kolei Łotwa i Estonia, w ich przypadku można mówić o takim bardziej pragmatycznym kładzeniu, bardziej pragmatycznego akcentu na możliwe utrzymanie stosunków z Rosją. Ale to oczywiście też było, tutaj też wpłynęła na ich politykę, wpłynęła najpierw aneksja Krymu w 2014, no już potem im bardziej ta polityka Rosji wobec Ukrainy, ale też przecież i wobec Zachodu, bo przecież mieliśmy do czynienia z różnymi aktami, jak choćby no, otrucie rodziny z Skripalów w Wielkiej Brytanii. Więc już wtedy to stanowisko, takie mocne stanowisko
usztywniali się. Stosunkowo potrzebowali więcej czasu. Z czego to wynika, że Łotwa i Estonia to może jakiś rodzaj specyfiki narodowej, że no właśnie, może nie mamy tej historii pięknej Wielkiego Księstwa Litewskiego, musimy się jednak liczyć też pewnie z mniejszością rosyjską, prawda? Z czego to konkretnie wynika? Ja tylko zgaduję, że no, Łotysze i Estończycy dużo wolniej, więcej czasu potrzebowali na namysł i na usztywnienie swoich stanowisk.
Myślę, że część elit politycznych tamtych państw jeszcze do pewnego momentu liczyła na to, że uda się w oparciu o jakiś taki pragmatyzm zachować w miarę poprawne relacje z Rosją, przynajmniej na takim poziomie społeczno-gospodarczym, czy bardziej nawet na poziomie gospodarczym. Tutaj na pewno w przypadku Łotwy no na pewno dużą rolę odgrywa położenie i fakt tego, że dla Rosji, ale też w dużym stopniu dla Białorusi, Łotwa jest no, takim szlakiem, ważnym szlakiem transportowym. Bo tu zwłaszcza Białoruś korzysta z usług łotewskich przewoźników, łotewskich kolei, z łotewskich portów w Rydze i w Ventspils.
Panie Dominiku, czy to dalej ma miejsce? Agresja i powiedzmy milcząca zgoda, a w zasadzie, no umówmy się szczerze, no pośredni udział, co najmniej pośredni udział Republiki Białoruś w agresji, w prowadzeniu tej wojny, to ma dalej miejsce? Łotwa pozwala Białorusi na korzystanie ze swojej infrastruktury?
No oczywiście zostało to już w okresie minionego półtora roku zostało to już w znacznym stopniu ograniczone, ale nadal w jakimś stopniu też funkcjonuje.
Rozumiem. I jeśli chodzi o granicę litewsko-białoruską, ona jest na twardo zamknięta, czy też są jakieś wyjątki?
Wydaje mi się, że pewne wyjątki są, no ale już zostały też, zostało dużo ograniczeń wprowadzonych i po rosyjskiej agresji też były ograniczenia wprowadzane w czasie tego kryzysu migracyjnego w 2021.
Dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy w tym momencie, lądujemy w świecie bezpieczeństwa. Chwila przerwy na oddech dla Państwa, dla Pana Dominika. Wracamy po krótkiej przerwie.